Teraz zapraszam Maciu Witkowskiego, który jest szefem działu fotografii w Art Institute of Chicago i zaprezentuje nam referat o Laszlo Moholy-Nagy w związku z tym, że przygotowuje, za miesiąc otwiera się pierwsza odsłona monograficznej wystawy Moholy-Nagy'a, której Maciu jest kuratorem. Maciu, myślę, że w Polsce jest przede wszystkim znany z bardzo ciekawej pracy, którą zrobił na temat fotografii międzywojennej Europy Środkowej. Kilka lat temu wydał dużą książkę i zrobił wystawę Photo Modernity in Central Europe. I były to w dziedzinie fotografii takie właściwie pierwsze horyzontalne badania tego okresu. Rzecz, która do tej pory służy wszystkim. Oprócz tego jest autorem bardzo wielu tekstów publikowanych w amerykańskich czasopismach, ale nie tylko, ale oczywiście w słynnych pismach jak October Art Forum czy Art Bulletin. Jest też autorem ciekawej wystawy na temat użyć fotografii w konceptualizmie, która też miała taką, powiedziałabym, geografię alternatywną. Obecnie przygotowuje wystawę na temat rewolucji i demonstracji, zarówno tej klasycznej rewolucji radzieckiej, jak i innych jej form w rosyjskiej sztuce współczesnej, a jego wystawa na temat japońskiej grupy fotograficznej Provoke jest pokazywana obecnie w Albertinie i będzie pokazywana również w Winterthur i w Le Bal. Także zapraszam.
Get myself set up here. How do I? Hold on. I'll be my own technician for a second.
Będę się tutaj teraz bawił w technika przez chwileczkę. Gdzie jest mój kursor?
Okay. Sorry. Is it this, maybe? All right. There we go, wait. Okay, so...
No dobrze. W takim razie chyba mogę zacząć, ale chcę od razu powiedzieć bardzo wielkie dziękuję. No właśnie, w takim razie teraz, jeżeli będziemy czekać na moją prezentację, to będę miał jeszcze więcej czasu podziękować paniom za wspaniałą wystawę Wojciecha Zamycznika, ale także za to zaproszenie. Bardzo dziękuję także Ani Zdzieborskiej za zorganizowanie tej konferencji. Także zanim może się połączymy, to powiem jeszcze parę słów. Otóż faktycznie pracuję nad wystawą, właściwie ona jest już zakończona w przygotowaniu, Laszlo Moholy-Nagy'a, która będzie to wystawa otwarta w przyszłym miesiącu w Muzeum w Nowym Jorku i na której to wystawie właściwie zobaczymy retrospektywę całej kariery Moholy-Nagy'a jako malarza, rzeźbiarza, fotografa w bardzo wielu różnych obszarach fotografii, w fotografii komercyjnej, reklamowej, ale także i designowej. No oczywiście także spojrzymy na Moholy-Nagy'a jako edukatora w ramach Bauhausu. Pamiętajmy, że Moholy-Nagy także wiele lat mieszkał w Niemczech. O, właśnie, bardzo dziękuję. No i potem przeniósł się do Chicago. Proszę, właśnie. Tak więc tutaj widzą Państwo, jak wygląda wystawa w Chicago, potem ona, bo tam właśnie trafi po Nowym Jorku, otwarcie jest planowane na jesień. Nie mam tutaj wskaźnika, ale chcę powiedzieć, jak to wygląda. Otóż zaczynamy od samego początku, czyli od dosyć starej pracy z plexiglasu, z plastiku i metalu zrobionej w Chicago, która jest zwieszona z sufitu i która rzuca cień na ścianę i zmienia się podczas ruchu samego obiektu. Potem wychodzimy do przestrzeni już wystawy, te dwa pomieszczenia po lewej stronie. Tu z kolei zaczynamy od momentu, kiedy Moholy Nagy wyjechał z Węgier do Niemiec. Potem przechodzimy do malarstwa abstrakcyjnego, bowiem Moholy Nagy jest jeden z pionierów sztuki konstruktywistycznej tutaj w tych pomieszczeniach centralnych. Natomiast będzie tak zwany blue box. Mam nadzieję, że widać to tutaj w dolnej części. Większość fotomontaży Moholy Nagy, które udało nam się zebrać, będą tutaj pokazane właśnie razem po raz pierwszy. No i potem po lewej prawej stronie widzą Państwo tutaj plany konstruktywistyczne z lat 30. Moholy Nagy. To jest Raum der Gegenwart, czyli pokój teraźniejszości. I mamy tutaj elektryczną, czy pod napięciem obracającą się rzeźbę, która rzuca także cień. Tutaj wrócę jeszcze do tej rzeźby. I widzą Państwo tutaj na początku tej galerii taką zaokrągloną ścianę szklaną, co sygnalizuje odejście Moholy Nagy od tworzenia sztuki płaskiej w przestrzeni ku sztuce, która jest zakrzywiona i która nie łączy się niejako z przestrzenią dwuwymiarową, tylko trójwymiarową. I to symbolizuje instalacja chicagowska tej wystawy właśnie w postaci tej zaokrąglonej, zakrzywionej ściany. Na ten temat także powiem właśnie o tym przejściu, czy o tym kroku w sztuce Moholy Nagy. Natomiast chciałbym zacząć od tego cytatu bardzo znanego, przynajmniej wówczas znanego studentom modernizmu, iż niepiśnienni w przyszłości pozostaną ignorantami, nieumiejącymi ani pisać w żaden inny sposób, tylko poprzez fotografię. I to było hasło, które właściwie bardzo jest ważne dla w ogóle twórczości Moholy Nagy. Natomiast jest to także deklaracja o tyle dziwna, bo musimy zdawać sobie sprawę, że Moholy Nagy był bardzo, bardzo płodnym pisarzem, wręcz obsesyjnym. Prawdopodobnie mógł być nawet chyba najbardziej płodnym pisarzem wszystkich artystów czasów modernizmu. Tutaj mamy jego trzy książki. On jest autorem właśnie trzech pełnych niejako wolumenów, które zostały wydane w kilku edycjach. Widzimy to tutaj poniżej. On za każdym razem przy każdym wydaniu je przepisywał, dokonywał kolejnych edycji. Bardzo opasłe są to tomy. Oprócz tego jest autorem około 150 esejów albo i więcej od 22 do 36 roku, czyli oznacza, że pisał esej mniej więcej z częstotliwością raz na dwa miesiące. Nie wiem, co Państwo robili przez ostatnie dwa miesiące, ale proszę sobie pomyśleć o tym, kiedy myślicie, jak macie wiele do zrobienia. Oprócz tego jeszcze był autorem niezliczonej liczby wykładów, a oprócz tego oczywiście cały czas pracował nad wymianą korespondencji z wieloma różnymi osobami, a to wszystko oprócz swojej działalności jako artysty, malarza, rzeźbiarza i nauczyciela, pedagoga. Zatem musimy teraz sobie zdać sprawę, czym tak naprawdę pisanie było dla Moholy'ego i może tutaj taki wstęp do moich konkluzji, a potem chciałbym zagłębić się kilka aspektów, a pokazując Państwu, w jaki sposób do tej konkluzji doszedłem. Otóż twierdzę, że pisarstwo, czy literatura, pisanie chyba jest najważniejszym medium dla Moholy'ego Nagy'a, ale jest to także pisanie dla Moholy Nagy'a jest jak wręcz powietrze. którym się oddycha, tak niezbędne, jest tak obecne właściwie we wszystkich etapach jego kariery. Jest to medium, które pokazało, pozwoliło mu także odnosić się do innych mediów. On właściwie no, jest znany jako artysta multimedialny i musimy ocenić jego relację tej koncepcji tego konkretnego medium do pozostałych mediów. Pisanie pozwoliło Moholy Nagyowi właściwie zająć się i rzeźbą, i malarstwem, a także i mediami technicznymi, jak filmy czy jak fotografia. Pozwoliło mu także przejść od momentu, kiedy stał się po prostu zwyczajnym, jednostkowym artystą, do artystą, który współpracuje, artystą, który nawet jest w stanie oddelegowywać, może tak takim administratorem wręcz, który po prostu przechodzi od faktycznie pisania listów do tylko projektowania papeterii. I w sensie materialnym pisanie było dla niego właściwie także jako pewnego rodzaju antymedium. Pozwalało Moholy Nagyemu patrzeć, w jaki sposób konwencjonalne media mogłyby być wykorzystywane. I pisanie, to co mnie troszeczkę zdumiało, było dla Moholy Nagya także sposobem niejako opozycji wobec samego czytania, co jest oczywiście paradoksalne, biorąc pod uwagę, że przecież tak wiele pisał, a także ten ton, który przyjmował, taki ton profesorski, ex cathedra. Natomiast to pisanie właśnie w jego sztuce jest niezwykle ważne. Oczywiście nie jestem w stanie teraz zgłębić się tych wszystkich kwestii w trakcie tutaj tego wykładu, ale może popatrzmy na kwestię umiejętności czytania i pisania, co stanowiło także przedmioty badań Moholy Nagya. Na samym początku, a mówimy tutaj o latach 1920-21, kiedy to Moholy Nagy właśnie przeniósł się był do Berlina, jest niezwykle aktywny, jeżeli chodzi o współdziałanie z międzynarodowym światem sztuki. W tym czasie Moholy Nagy pisze dla czasopisma niemieckojęzycznego węgierskiego. Moholy Nagy chce właściwie zacząć od alfabetu i właściwie nie jest w tym osamotniony. Jest to w ogóle hasło dosyć obecne w latach 20. Pamiętajmy, że Moholy Nagy także brał udział w I wojnie światowej i także i w latach bezpośrednio po wojnie, kiedy właściwie to moralne dziedzictwo tej wojny wymagało niejako zaczęcia od początku. I alfabet był bardzo dobrym tego przykładem. Czyli wróćmy do podstaw, piszmy najbardziej elementarne nasze konwencje. Moholy wówczas podpisuje manifest pod tytułem Apel o sztukę elementarną w październiku 1921 roku. Kolejnym sygnatariuszem tego manifestu jest Raoul Hausmann, który pracuje i mieszka w Berlinie i który pracuje nad systemem łączącym symbole i język, aptofonetyka. Jest także wielkim admiratorem Kurta Schwittersa, który z kolei tworzy performanse oryginalnych sonat, które pokazują tak zwane dźwięki, czy oparte na tak zwanych dźwiękach nie, bez sensu. Czyli na Moholy Nagy cały czas pracuje tutaj nad alfabetem. Tu zaś mamy taką bardzo silną manifestację tego. Otóż jest to wzór matematyczny, ale oczywiście jest to nowa matematyka, nowy sposób rozumienia idei konwencjonalnych, że na przykład to drugie A jest do góry nogami, że mnożenie może być zrównane z odejmowaniem. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrozumieć tego nowego języka, ale to bardzo ważne jest, że właśnie on wskazuje na konieczność tego nowego języka. To ciekawe, że on chce tego nowego języka i to nie tylko w języku. Jest także bardzo zainteresowany w ogóle systemami notacyjnymi. W swoim pierwszym artykule Produkcja, reprodukcja, chyba najbardziej znany jego artykuł, najczęściej cytowany, Moholy Nagy po pierwsze mówi o gramofonie, o adapterze. Tutaj jest pokazany taki na montażu. Znowu nie mam wskaźnika, ale proszę tu z lewej strony. czy raczej w centrum slajdu i mówi, w jaki sposób trzeba korzystać z mediów technicznych nie tylko w celu reprodukcji tego, co uważamy za rzeczywistość, ale by tworzyć nową rzeczywistość. Czyli na przykład mówi, że trzeba wziąć ten adapter, ten gramofon i pustą płytę i trzeba tę płytę porysować i potem trzeba po prostu odegrać to, co się właśnie stworzyło. Więc w ten sposób tworzymy ten, czy wykorzystujemy ten sprzęt do reprodukcji, aby tworzyć, aby produkować. On nazywa to działanie hit shift albo na przykład pisanie poprzez skrobanie. Po prawej stronie widzimy Moholy Nodia reprodukującego konstrukcję, która została stworzona przez Rudolfa Lewana, który był jego kolegą, a także nauczycielem tańca w Niemczech. I to się nazywa ekosahedron. Jest to echosahedryn, czy sahedryna. To jest taki nowe, taka nowa nazwa na tę trójwymiarową strukturę. Widzimy, że jesteśmy że w trakcie ruchu osoby jesteśmy w stanie zmapować ruch tej osoby. Innymi słowy, Moholy Nodi mówi tutaj o systemie notacji ruchu w tańcu. Natomiast oczywiście nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o dźwięk, o muzykę, ale także o ruch. Czyli język, który nie tylko jest ograniczony do wydawania dźwięków, ale który wychodzi poza tylko konwencjonalną funkcję językową. W tym samym czasie, kiedy Moholy Nodi napisał ten artykuł, czy raptem kilka tygodni przedtem, zaczyna swoją pracę nad fotogramami. To było latem 2022 roku. Fotogram także jest pewnego rodzaju alfabetem. Słowo fotogram, który zresztą zostało stworzone przez Moholy Nodia, pochodzi od greckiego fotosu i gramar, czyli światła i liter. I oczywiście skojarzymy to z fotografią, ale także i z gramofonem, czyli są to właśnie litery światła, litery dźwięku. Świetlne, dźwiękowe. Jest to jeden z trzech fotogramów, które Moholy Nodi stworzył jako propozycja do okładki magazynu Brum. Mamy to właśnie dokładnie pokazane. Litery jako światło. Brum to jest właśnie magazyn, gdzie Moholy opublikował swój pierwszy artykuł na temat fotogramów we wczesnym roku 1923. I wydawałoby się, że mamy tutaj właściwie idealne połączenie światła z literami. Wyciął kształty liter, nałożył na kliszę fotograficzną i potem poddał ekspozycji światła i tam, gdzie światło zostało, czy dotknęło kliszy, klisza staje się czarna, tam, gdzie była przez te kształty zakryta, te kształty pozostają jasne. I tutaj widzimy, że jednak ta komunikacja, która była tutaj zamiarem Moholy Nodi, nie jest tak łatwa do osiągnięcia, dlatego że tak naprawdę te kształty niespecjalnie różnią się od po prostu zwyczajnych kształtów. Czyli na przykład to V, które niby ma być strzałką, czy te dwie linie, czy kreseczki po lewej i prawej stronie, czy też ten taki rąb po z tyłu czwórki, one tak naprawdę, te wszystkie kształty posiadają ten sam status w kompozycji, jak i litery, co w typografii tak naprawdę no jednak nie ma miejsca. Najlepiej to widać, kiedy popatrzymy na te dwa O w haśle Brum, które są idealnie okrągłe, wyglądają jak zera. I to jest absolutnie niedopuszczalne w typografii, dlatego że zero to zero, a O to O. I kształty są różne. Natomiast to, co tutaj jest możliwe, to sposób różnych spojrzeń. Można spojrzeć na tą kompozycję. Można czytać z lewej strony do prawej, z prawej do lewej. Widać brum, ale można także pomyśleć, że to są nie o, a zera, więc jest to hasło 004. I gdyby teraz to czytać w ten sposób, to raczej skanujemy ten obraz, a nie czytamy, bo idziemy w sposób wertykalny. Co ciekawe, to ta czwórka troszeczkę zaczyna niejako na nas najeżdżać. To jest tak jakby odwrotna perspektywa. Normalnie w perspektywie rzeczy, które są z tyłu, czy obiekty idą w głąb, a nie na zewnątrz. I to jest coś, co na pewno się Moholy Nadziowi bardzo podoba i to, czemu będzie wierny, szczególnie jeżeli chodzi o jego fotomontaże. Tutaj widzimy na przykład jeden z nich, który pochodzi z XXIV wieku. Zatem w bardzo wielu jego fotomontażach Moholy Nadzi, on rysuje, a właściwie nie rysuje, on tak naprawdę pisze te poszczególne linie za pomocą atramentu i linijki. Devin Foer, historyk sztuki, bardzo wiele na ten temat pisał, że Moholy Nadzi raczej nas zmusza na patrzenie na perspektywę, a nie korzystanie z perspektywy w oglądaniu obrazu. Oczywiście ze względu między innymi na to, że te linie perspektywy tutaj, one niejako po prostu zwyczajnie ze sobą nie współgrają. Sposób, w jaki Moholy Nadzi zaaranżował także, czy wprowadził obrazy do tego fotomontażu, znowu pokazują pewnego rodzaju odwrotną perspektywę. Ten łabędź wydaje się, że po prostu wylatuje niejako do przodu z obrazu. Natomiast perspektywa jest po to, aby dana przestrzeń pokazana była dla nas odczytywalna, abyśmy rozumieli relacje pomiędzy różnymi obiektami w tej perspektywie. Natomiast Moholy twierdzi, że sposób, w jaki my odczytujemy przestrzeń, jest nienaturalny. I oczywiście, jeżeli na przykład korzystamy z aparatu fotograficznego i jeżeli troszeczkę zmienimy jego używalność, wówczas stworzymy coś, co jest tak naprawdę niezrozumiałe. Tutaj mamy na przykład wieżę radiową w Berlinie. Pokazano w ten sposób po raz pierwszy. Poprzez zbieranie tych wszystkich fotografii możemy zobaczyć, że po pierwsze Moholy Nadzi pokazuje po pierwsze tę wieżę niejako, która najeżdża z boku. W drugim kadrze w ogóle jej nie ma. Już w 1930 roku taki komentator, który pisał o Moholy Nadziu, właśnie zwrócił na to uwagę i powiedział, że kiedy oglądamy tę wieżę w ten sposób, to właściwie Moholy Nadzi niejako odwraca parametry tej wieży i powoduje, że właściwie zapominamy o jej charakterze technologicznej. Jest to oczywiście struktura po to, aby nadawać media masowe, wysyłać sygnały do świata, sygnały, które są jasne, które są spójne i które są słyszalne przez wszystkich w tym samym czasie i rozumiane w tym samym czasie. Natomiast w wyniku tych zdjęć Moholy Nadzi właściwie tracimy tę zdolność. Te wieże wydają się rosnąć ku nas, czyli znowu perspektywa odwrócona. Co jeszcze niezwykle interesujące przy patrzeniu na tych zdjęciach, to to, że wydają się one także powodować ruch samej wieży. Czyli po pierwsze widzimy tutaj symetrię, prawda? Dlatego, że są tutaj trzy zdjęcia z lata, trzy z zimy. A po drugie, w obu przypadkach, i zimowym, i letnim, jest jedno zdjęcie, które jest z lewej strony, jedno zdjęcie, które pokazuje perspektywę z prawej strony, natomiast to w środku mamy zdjęcie niejako z takim przerwanym okręgiem w centrum. Można sobie wyobrazić, że ta wieża właściwie zaczyna się kręcić wokół tego centrum. Tak jakby Moholy Nadzi niejako stworzył tworzył własną rzeźbę z tej struktury, uruchamiając ją. Oczywiście jako interpretacja może to wydawać się być pewnym nadużyciem, ale jest to mniejsze nadużycie, kiedy popatrzymy, co się dzieje z sztuką Moholy Nadia w kilka miesięcy później. Bo tutaj Moholy Nadia zaczyna wprowadzać swoją koncepcję stworzenia rotacyjnej, obracającej się rzeźby pod prądem, stworzonej przy współpracy ze spółką energetyczną, elektryczną. Obiekt jest podłączony do prądu i rzeźba zaczyna się okręcać. To, co tutaj ważne, a co pojawia się w ostatnich badaniach naukowych, to to, że Moholy Nadia tak naprawdę nigdy nie chciał, abyśmy widzieli tę rzeźbę. On także chciał niejako spowodować zniknięcie samej tej wieży. To, na czym mu najbardziej zależało, to jest cień, który się kładł w wyniku tych struktur. Pewna czarna przestrzeń w środku światła i w momencie, kiedy rzeźba się okręcała, wówczas pojawiały się cienie na ścianach otaczającej rzeźbę przestrzeni. To tak jakby oglądanie filmu. Oczywiście tutaj po prawej stronie widać zresztą zdjęcia, czy raczej kadry z filmu autorstwa Moholy Nadia, jak funkcjonowanie tej rzeźby wyglądało. Tak więc. I na tej podstawie jesteśmy w stanie się zorientować, w jaki sposób Moholy Nadia korzystał z mediów technologicznych, nie po to, aby niejako wykorzystywać ich umiejętności konwencjonalne, czy raczej to, co konwencjonalnie były nam w stanie zaoferować, ale by zwrócić się ku naszej percepcji, do czegoś, co jest absolutnie u zarania, u źródła, nawet przed alfabetem, przed tym powrotu do czasu, kiedy jeszcze nie jesteśmy w stanie niejako zinterpretować naszego postrzegania. Tutaj na przykład, kiedy popatrzymy na pracę po tej już rzeźbie obracającej się, zobaczmy, ile on wprowadza różnych symboli, znaków graficznych, kropki, linie proste, namalowane, narysowane. Mógł pracować z tymi materiałami, szczególnie z plastikiem. Znowu korzystał z na przykład plastiku i dla niego plastik był po prostu zwyczajnym podłożem do pracy. Podłożem także do pisania, ale pisania zupełnie innego. I w wyniku tej całej działalności pojawiały się tego rodzaju rzeczy, czyli prace, które muszą być zeskanowane, jak na przykład fotogram Brumu, ale teraz te prace muszą być także, nie wiem, różnie umiejscowione do przodu, bądź też w prawo czy w lewo. Moholy także żądał, aby były także instalowane konkretne, było instalowane także konkretne oświetlenie. Tutaj na przykład wprowadził kontrast, aby pokazać, jak bardzo zmieniło się jego podejście od lat 20. Tutaj mamy taki detal z centrum, czy z centrum tego dzieła. I znowu widzimy tutaj taką grę światła i przejrzystości. Natomiast jeżeli popatrzymy na całość dzieła, i tutaj mamy właśnie tę pracę z lat 20. Możemy na tej podstawie zobaczyć, jak bardzo jego praca się, czy jego twórczość się zmieniła. Notabene to jest fotografia do katalogu. Nie byliśmy w stanie zrobić tego, czy sfotografować tej pracy w sposób bardziej wyraźny. Jeżeli widzi się tę pracę bezpośrednio, wówczas jest ona bardzo wyraźna, natomiast w reprodukcji jest praktycznie niemożliwa. W fotogramach Moholy Nadzie także wprowadza bardzo znaczące zmiany. Właściwie to jest taki, to jest właśnie taki atak przeciwko czytelności. Tutaj mamy przykłady pracy z Centrum Pompidou. Widzimy tutaj znowu tę kompozycję. W środku jest pewnego rodzaju dynamika, którą dają te skośne linie. Teraz, kiedy przejdziemy do lat 20. i 30., i znowu chciałbym podziękować tutaj Florianowi za pomoc, widzimy zupełnie coś innego. Ta praca z papierem nie jest ograniczona, nie jest ona po prostu, ona, to co widzimy, wychodzi poza przestrzeń, wychodzi poza powierzchnię. Bardzo często to robi, kiedy pracuje na papierze. Papier jest zgnieciony, jest porwany. Papier fotograficzny czy też klisza jest najpierw zgnieciona, a potem wyeksponowana, naświetlona. To jest tak, jakby była chęć zniszczenia samej powierzchni kliszy, czyli to jest pewnego rodzaju takie wyzwanie wobec tej kliszy, klisza, która miałaby być niby łatwą powierzchnią do komunikacji. I nie tylko tutaj przy okazji tych fotografii robionych bez aparatu, ale także z wykorzystaniem aparatu, widzimy, że Moholy cały czas próbuje zgłębić tę koncepcję. Te fotogramy z tamtego czasu są zdecydowanie bardziej rzeźbiarskie niż malarskie. Fotografie są totalnie rzeźbiarskie. One są robione gdzieś na zewnątrz, na Lakeshore Drive w dzielnicy w Chicago. I to jest zdjęcie świateł samochodów z autostrady. I tutaj właściwie mamy taką pełnię, czy raczej właściwie atmosferę wypełnioną tymi światłami bardzo energetycznymi. Moholy Nadzie odmawiał reprodukcję tych wizerunków w jakikolwiek sposób, bo pokazywał tylko slajdy, czyli skala tutaj właściwie jest kompletnie nieokreślona, kompletnie niedodefiniowana. Tak jakby pisanie w tym momencie stało się tym, czym, dlaczego się żyje, ale także czymś, co jest niemożliwe. I chyba ostatnia, takie ostateczne przesłanie Moholy Nadzie, że aby robić sztukę, trzeba pisać, jednocześnie zapominając umiejętności czytania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za to wystąpienie, które przybliża nam bardzo ciekawą postać Lasza Moholy Nadzie, który ja cieszę się bardzo, że się pojawia, dlatego że pracując nad twórczością Wojciecha Zamecznika wielokrotnie wydawało nam się, że jest dużo podobieństw w takim sposobie myślenia o świecie, a ta perspektywa zobaczenia twórczości Moholy'ego poprzez pisanie i jakby poszerzenie koncepcji pisma, wydaje mi się, że rzuca nowe światło na jego działalność.